I znów jesteśmy jeden dzień bliżej do końca świata. Dzisiaj jest 28 października, rok 2019, poniedziałek. Na barykadzie w Byblos jest Kazimierz Gajowy i Paweł Rakowski. W Bejrucie 24 stopnie Celsjusza, a my jesteśmy w budynku Pasty na 5 piętrze. Dzisiaj w Warszawie temperatura osiągnie 11 stopni Celsjusza, ale jutrzejsza noc to już temperatury ujemne. Minus 2 stopnie Celsjusza. Deszcz w sobotę i w niedzielę w Warszawie, a w Krakowie być może teraz pada deszcz, jest 8 stopni Celsjusza, a za tydzień, we wtorek, do Krakowa wraca złota polska jesień, już wprawdzie bez liści, ale ma być 17 stopni Celsjusza. Wschód słońca o 6.22, bo zmieniliśmy czas z letniego na zimowy, a zachód słońca 16.24. O tej godzinie zrobi się ciemno i w Warszawie, i w Krakowie, i w całej Polsce. Oczywiście dzisiaj w poranku dużo informacji na temat tej Abu Bakra al-Baghdadiego, czyli tego terrorysty numer jeden, który został zastrzelony wczoraj, o czym powiedział Donald Trump. Za chwilę go zacytujemy, prezydenta Donalda Trumpa, i połączymy się z Waszyngtonem, z Ireną Lasotą. Może jeszcze jedna informacja z Turingii. Tam wybory wygrali postkomuniści, a na drugim miejscu było AfD, jak napisał portal Interia, narodowo-konserwatywna partia. Po raz pierwszy widziałem taką nazwę przy okazji AfD. A CDU, pani kanclerz, zajęło trzecie miejsce, co komentatorzy uznali za wielką niespodziankę. To zaczynamy poranek. Jest godzina 7.11 i zacytujemy pierwszego i głównego lokatora Białego Domu, Donalda Trumpa.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style.
Donald Trump ogłosił sukces. Zapowiadał to na początku swojej prezydentury przy telefonie. Irena Lasota, Waszyngton. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I jak Waszyngton, czy fetuje to, że udało się zabić terrorystę numer jeden na świecie?
No, więc problem polega na tym, że data nie została najlepiej wybrana, ponieważ dzisiaj w Waszyngtonie było coś dużo ważniejszego, w końcu dla mieszkańców Waszyngtonu i dla kanałów telewizyjnych w Waszyngtonie. Mianowicie był ostatni mecz bejsbola rozgrywany w ramach tak zwanego finały i w dodatku Waszyngton przegrał. Tradycyjnie przychodzi prezydent na ten mecz i rzeczywiście prezydent Trump przyszedł i część publiczności gwizdała, część klaskała, ale było widać, że wszyscy chcą oglądać ten mecz, zwłaszcza, że Waszyngton przegrał. W ogóle problem polega na tym, że już wczoraj, znaczy w sobotę wieczorem, była zapowiedź, że prezydent Trump powie coś ważnego w niedzielę i w niedzielę rzeczywiście było to przemówienie prezydenta Trumpa, które słuchane w całości nie brzmi zbyt koherentnie, to znaczy jest za dużo różnych inwektyw, są różne powtarzania, zwłaszcza, że al-Baghdadi zginął jak pies i tam są jakieś, potem na konferencji prasowej zadawano i prezydentowi Trumpowi i potem też ministrowi obrony, skąd takie szczegóły i to właściwie nie jest jasne i myślę, że po prostu śmierć al-Baghdadi została przyjęta, że to coś bardzo pozytywnego, ale jak mówię, to była sobota, niedziela, media nie są do tego przygotowane. Oczywiście wnet jest, radio wnet jest dużo lepiej przygotowane na przykład niż CNN, ponieważ ja odrobiłam lekcję i na pytanie co dalej mogę odpowiedzieć, że problem polega na tym, że al-Baghdadi od jakiegoś czasu już nie był taki mocny i że nie jest wykluczone, że jego miejsce zajmie Ayman al-Zawahiri, który jest i był przywódcą Al-Kaidy po śmierci Bin Ladena i który no ma zupełnie, jest zupełnie inny od al-Baghdadiego. Oni między sobą no, sporo i walczyli nawet, walczyli o wpływy, ale też walczyli w którymś momencie z bronią. Al-Baghdadi, no można powiedzieć, był w jakimś sensie groźniejszy w takim codziennym sensie. Znaczy jego państwo islamskie, którego on się ogłosił kalifem, przyciągało najbardziej sadystycznych i oszalałych ludzi, którzy nie mieli za dużo taktyki ani strategii, tylko po prostu właśnie było gwałcenie, porywanie, wybijanie mniejszości jak jazydów na przykład. Natomiast al-Zawahiri, który jest Egipcjaninem z bardzo dobrego domu, świetnie wykształcony, no jest szefem Al-Kaidy, która ma dużo poważniejszą strategię i na przykład już właśnie od chyba 2013 roku ich oficjalną strategią było robić wszystko, żeby wciągnąć Stany Zjednoczone do konfliktu na Bliskim Wschodzie. No i to się udaje, to znaczy Stany Zjednoczone wychodzą, wchodzą, jest państwo islamskie, jest rozgromione państwo islamskie, jest Mosul, są Kurdowie. I na pewno można powiedzieć, że niebezpieczeństwo też polega na tym, że ktokolwiek, że te grupy ISIS, nie wiem, czy jak się po polsku mówi, to państwo islamskie czy Al-Kaida, w dużej mierze też zależą od tych, którzy im sprzedają czy dają broń. I tutaj niestety na pewno widzimy, że Rosja jest tu zamieszana, tak jak Rosja jest zamieszana, o czym wam mówiliśmy, w sprawy Kurdów i w różne rozgrywki między Kurdami i Arabami. Także tutaj bym powiedziała, że to prezydent Trump, jak zresztą wszystko ogłosił, że to jest jego personalne, osobiste zwycięstwo, ale poszukiwania al-Baghdadiego trwały już od wielu lat. To znaczy najpierw na jego głowę nałożono, była nagroda 10 milionów, chyba 3 lata temu podniesiono 20 milionów dolarów za znalezienie al-Baghdadiego. Zresztą ta sama suma jest na głowę al-Zawahiriego. Także to nie była osoba nieznana, którą odkrył Trump, który zresztą w czasie tej konferencji prasowej powiedział coś, z czego no, trzeba powiedzieć, wszyscy się śmieją, mianowicie, że on pierwszy odkrył niebezpieczeństwo Osamy Bin Ladena, co oczywiście jest, on to zmyślił, no, ale tak jest, jest prezydent Trump i zabito al-Baghdadiego, a z tym, że też nie tylko, znaczy w czasie konferencji Trump powiedział, że al-Baghdadi popełnił samobójstwo poprzez swoją kamizelkę wybuchową, ale to też nie ma co do tego pewności, dlatego, że niektórzy, nie wiem, specjaliści no, sprzeczają się między sobą, czy przywódca w bunkrze nosiłby taką kamizelkę, ale też zabito przy okazji dwie chyba z trzech albo czterech żon al-Baghdadiego, których właśnie te kamizelki nie wybuchły. Więc to wszystko są jakieś szczegóły, które będą później wyjaśniane i prawdopodobnie tak jak w przypadku złapania i zabicia, znaczy zabicia Osamy Bin Ladena, te szczegóły wyjdą za kilka lat, kiedy ktoś, kto brał w tym bezpośredni udział, napisze więcej szczegółów.
Czy sprawa wycofania wojsk amerykańskich z Syrii jest jeszcze tematem w Waszyngtonie?
Tak, dlatego, że tego nie można odłączyć od właśnie tego, co Trump nazywa swoim największym zwycięstwem. Mianowicie to wycofanie wojsk z Syrii na pewno jest związane z różnymi układami, paktami z Rosją i z Turcją. I ocenia się, moim zdaniem to się właśnie rozwinie za kilka dni jeszcze bardziej, że Rosjanie albo nawet Rosjanie i Turcy pomogli Trumpowi nie tylko dotrzeć do Armagedo, ale również znaleźć go. I tutaj też w tym przemówieniu, które pan redaktor puszczał na początku, jest taki dziwny moment, gdzie Trump bardzo dziękuje Rosji i Turcji i potem jeszcze dodaje i Kurdom, którzy pomogli. Natomiast okazuje się, że właśnie Trump zawiadomił Rosję i Syrię, bo ich nad terytoriami, Turcję, bo ich nad ich terytorium przylatywały helikoptery amerykańskie. Natomiast nie zrobił to, co zawsze zwyczajowo robili wszyscy prezydenci amerykańscy. Nie zawiadomił szefów kongresu. I to jest no troszkę szokujące, znowu, co pokazuje, że cała ta sprawa Bliskiego Wschodu, którą nawet republikanie krytykują postępowanie Trumpa, no jest jakoś bardziej związane z wpływami Rosji i Turcji, a brakuje tutaj tego, co jest tą drugą nogą polityki amerykańskiej, czyli kongresu, który ma dużo do powiedzenia też w sprawach polityki zagranicznej, chociażby przez przyznawanie czy nieprzyznawanie budżetu na różne działania.
Może nie zawiadomił kongresu, dlatego że już drugi miesiąc trwają procedury impeachmentu, a w sobotę przez 8 godzin był przesłuchiwany Philip Ricker, amerykański dyplomata odpowiedzialny za sprawy europejskie w Departamencie Stanu. Co z tych przesłuchań wynika?
No, przede wszystkim w tej chwili chodzi głównie o to, czy potwierdzą się zeznania Billa Taylora, czyli pełniącego obecnie ciągle funkcję chargé d'affaires amerykańskiego na Ukrainie, bo nie ma tam ambasadora, która została odwołana właśnie na skutek podobno żądań Trumpa i jego adwokata osobistego Giulianiego. Bill Taylor jest chyba osobą, która najbardziej może zrobić to połączenie pomiędzy szantażowaniem prezydenta Ukrainy, a zatem właśnie państwa Ukrainy, przez prezydenta Trumpa, który miał powiedzieć, że Ukraina nie dostanie budżetu, który został już zaaprobowany przez kongres. To jest bardzo ważne, że to nie są pieniądze, które Trump z własnej kieszeni czy z kieszeni władzy wykonawczej wziął, tylko to było przyznane i on, Trump i jego ludzie w Białym Domu wstrzymywali te pieniądze, które miały pójść do Ukrainy na obronę przed agresją Rosji. Zresztą okazuje się, że i doradca prezydenta Trumpa John Bolton podał się do dymisji z tego powodu, a jeszcze wcześniej minister obrony John Mattis również nie chciał wiązać, odmawiał właśnie wiązania, znaczy sprawy i Syrii, i pomocy dla Ukrainy. Więc zeznania, które nastąpiły, które mają miejsce teraz po zeznaniach Billa Taylora, które było kilka dni temu, głównie dotyczą tego, czy można potwierdzić bezpośrednio to, co mówi Trump, qui pro quo, już nie pamiętam, jak się po polsku mówi, bo łacina jest inaczej, brzmi po angielsku niż po polsku czy po europejsku. I Trump jakby upiera się, że nie, że nawet to, co on opublikował, że mówi prezydentowi Zelenskiemu, że no jednak mam, mimo wszystko mam do ciebie jeszcze jakąś prośbę. Czy to był szantaż, czy to był nacisk, czy to była też niewinna rozmowa. Więc w tym tygodniu będzie kilka przesłuchań, ale na razie to są ludzie z Departamentu Stanu bądź z polityki zagranicznej, no tak jak Fiona Hill, która odeszła z Białego Domu. Natomiast ludzie, którzy byli mianowani przez Trumpa i są ludźmi Trumpa, jak na przykład Rick Perry, minister energetyki, który był zresztą w Polsce kilkakrotnie, między innymi, żeby rozmawiać z Ukrainą na temat, no właśnie o to chodzi. Rick Perry już został wezwany przez kongres, żeby zeznawać, czy też był jednym z tych, którzy szantażowali Ukrainę. Ale właśnie tacy ludzie jak Rick Perry mogą odmówić stawieniem się przed kongresem i wtedy będą sądy i ma być może nawet Sąd Najwyższy rozstrzygać, czy kongres ma prawo przesłuchiwać ludzi prezydenta, czy nie ma.
Czy to, co się dzieje w kongresie, to jest taka, w cudzysłowie mówię, zabawa dla zabawy, czy to może się skończyć realnym impeachmentem Donalda Trumpa?
No, impeachmentem wygląda na to, że się skończy, ponieważ impeachment to jest akt oskarżenia sformułowany przez Izbę Reprezentantów. To brzmi tak, jakby to było usunięcie prezydenta, bo to się jakoś przyjęło w niedbałej mowie, więc Kongres prawdopodobnie, Izba Reprezentantów, przepraszam, przegłosuje punkty, gdzie oskarża się prezydenta, natomiast problem będzie, czy Senat, który w tej sytuacji będzie występował jako sędzia w tej sprawie, przyjmie czy odrzuci te punkty impeachmentu, czyli oskarżenia. W tej chwili wygląda na to, że ponieważ w Senacie większość mają republikanie, z których no wiadomo, że może jeden na pewno się oficjalnie waha, dwóch tak pół na pół się wahają, natomiast potrzebna byłaby jeszcze kilkanastu republikanów, którzy by zdecydowali się głosować, czy rozpatrzyć w ogóle możliwość głosowania, przyjmowania tych aktów oskarżenia, czyli impeachmentu. To zdaniem wielu obserwatorów zależy od reakcji opinii publicznej. Wybory do Senatu są za rok, właściwie prawie dokładnie za rok, i jeżeli ci senatorzy będą mieli echa od swoich wyborców, że republikanie nie będą głosować na tych senatorów, którzy doprowadzą do odejścia prezydenta Trumpa, albo na odwrót, to będą się tym kierowali, że podobno już dawno wyszliśmy poza moralne oceny.
Czy media amerykańskie zajmują się synodem biskupów dotyczącym Amazonii?
No, była krótka wzmianka i trzeba powiedzieć, że nie było aż takiej reakcji dramatycznej, jaką widziałam w niektórych w newsach z Polski. To znaczy, rzeczywiście problem księży katolickich w Amazonii jest bardzo, w sposób bardzo trudno znaleźć księży, którzy by tam pojechali. Ja nie bardzo wiem, jak to funkcjonuje, bo mi się zawsze zdawało, że może można naznaczyć księdza, żeby tam pojechał, ale nikt tego nie traktuje jako momentu, w którym, prawda, zacznie się jakaś piekielna afera wokół kościoła, ponieważ mi się wydaje, że biskupi też amerykańscy zawsze byli, tak powiem, quote unquote, postępowi i nie uważali, że celibat jest najważniejszą rzeczą w kościele. A jeżeli pan redaktor ma jeszcze jakieś pytanie, to bardzo proszę, ale chciałam jeszcze coś dodać.
To dodajmy.
Chodzi mi o to, że dzisiaj dowiedzieliśmy się, że w sobotę, dzisiaj, u państwa wczoraj zmarł Władimir Bukowski. No, nie dożył 77 lat, 76 lat miał i jest to jedna z najbardziej znaczących osób w, no można powiedzieć, historii komunizmu XX wieku, ponieważ dzięki i swojemu charakterowi, swojej niezłomności, a również bardzo dobremu pióro, miał bardzo dobre pióro, jest to człowiek, który zmienił kilka rzeczy, zwrócił uwagę opinii publicznej na nadużywanie psychiatry w Związku Radzieckim. I to było bardzo ważne, ponieważ Związek Radziecki, komuniści stosowali psychiatrę właściwie jako więzienie specjalne. Bukowski był pierwszym, który pisał raporty na ten temat. Bukowski w sumie był skazany, spędził 12 lat w więzieniach. Spędziłby więcej, gdyby nie to, że właśnie stał się znany dzięki swojemu uporowi, uczestnictwu w różnych demonstracjach, bycia aresztowanym. I w końcu go wymieniono w 76 roku. On był chyba najbardziej wtedy znanym więźniem sowieckim, go wymieniono na pierwszego sekretarza chilijskiej partii komunistycznej Corvalana. Potem na Zachodzie, aż do właściwie ostatnich momentów, on już był bardzo chory od 2 lat, Bukowski był takim bardzo mocnym głosem, może już nie tak słyszalnym na Zachodzie, bo Zachód się już mało tym interesuje, ale w Rosji, do tego stopnia, że były komitety, które próbowały, żeby on startował na prezydenta, czy nawet na mera Warszawy, na mera Moskwy, no ale już w ostatnich latach władze rosyjskie nie tylko nie wydawały mu, nie oddawały mu rosyjskiego paszportu, ale właściwie zagrażały jego życiu. Zmarł podobno jednak śmiercią naturalną, miał otwartą operację serca 2 lata temu i wiem, że bywał w Polsce, a też, że w Polsce jego książki, zwłaszcza chyba ostatnie, kto się nazywał Moskiewskie śledztwo, znaczy takie dokumenty, które on wywiózł podtajemnie z Rosji w 90-tych latach, były w Polsce bestsellerem na pierwszej liście popularnych książek. Więc jakoś to jest taki dzień, który ja bardziej zapamiętam jako dzień, w którym zmarł Władimir Bukowski niż Albert Kizi.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Waszyngtonu.
Dziękuję.
Jest godzina 7:29. Z Waszyngtonu przenosimy się do Amsterdamu. Ewa Stasinowska, Klub Gazety Polskiej przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, to już jest w tej chwili Klub Interesów Polskich. Także już nie Klub Gazety Polskiej. To jest taka mała korekta.
No, notujemy, czy Klub Interesów Polskich uczestniczył, albo czy pani wie, co zdarzyło się w Bredzie, ta defilada, w której uczczono generała Maczka i żołnierzy generała Maczka.
Niestety z powodu kontuzji kostki w tym roku nie byłam, natomiast wiem, że te uroczystości były, że był marsz w Bredzie. Muszę powiedzieć, że te uroczystości w Bredzie, które są organizowane z okazji wyzwolenia Bredy przez dywizję generała Maczka w październiku 1944 roku, są wydarzeniem lokalnym. W prasie centralnej, w mediach centralnych, w mediach publicznych nie było żadnej wzmianki na ten temat. Natomiast w prasie lokalnej w Bredzie i okolicach były zdjęcia, były informacje i wiem, bo nie byłam, ale czytałam właśnie w tej lokalnej prasie, że odbył się marsz, pochód przez Bredę w starych, antycznych pojazdach wojskowych i uczczono tym wyzwolicieli Bredy, czyli żołnierzy generała Maczka, którzy leżą pochowani razem ze swoim generałem na cmentarzu wojskowym, polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie. Jeszcze przy życiu pozostało 7 weteranów, którzy zostali właśnie w czasie tych uroczystości uczczeni. Była delegacja państwowa, minister Kasprzyk, zdaje się też minister, proszę mi przypomnieć.
Selin.
Tak. Także to było lokalne. Holendrzy czytający prasę centralną, taką jak Volkskrant, NRC Handelsblatt, oglądają telewizję, nie dowiedzieli się o tym. Ale tak jest to roku, także to dla mnie nie jest zdziwienie, mimo że to 75. rocznica wyzwolenia Bredy. Ale teraz przyjeżdża do Holandii w związku z 75. rocznicą prezydent Duda. Będą uroczystości jutro w Bredzie. I będzie również spotkanie z królem, ale to są takie, powiedzmy, bardzo ładnie, że i prezydent będzie, i król. Ale mówię, no mam nadzieję, że jutro coś się dowiem z tych mediów publicznych. Natomiast czytałam reakcję mieszkańców Bredy na tę uroczystość. No, niektórzy nawet pisali swoje komentarze w stylu, ale to bardzo dużo kosztuje. Po co to organizować jeszcze? Także Holendrzy myślą o pieniądzach i no i reagują tak, jak reagują. Ja zawsze bardzo co roku właściwie przeżywam taki dysonans poznawczy, bo wiem, że na przykład w Bredzie bardzo ładnie się organizują te uczczenie pamięci żołnierzy generała. Natomiast naprawdę o tym w centralnych mediach ani słowa.
Ale jednak w Bredzie są osoby, które pamiętają, tak. Jednak władze miasta decydują się na organizację uroczystości i jednak król spotka się z prezydentem Rzeczpospolitej i to może...
Tak. To jest ważne.
A co to w takim razie, czym zajmuje się centralna prasa i media holenderskie? Co jest teraz tematem numer jeden?
Już temat numer jeden, który w zeszłym tygodniu zajmował prasę i media, telewizję, już troszeczkę zszedł na dalszy plan w związku z zamordowaniem tego przywódcy ISIS-u w Bagdadzie. Wszystkie media właściwie tylko o tym mówiły. W zeszłym tygodniu poświęcono jeszcze sporo uwagi protestom rolników, bo tym razem zaczęły się jakieś zgrzyty między organizatorami protestów. Rolnicy produkujący, hodujący bydło są bardziej radykalni, natomiast ogrodnicy i rolnicy, którzy produkują, jak to powiedzieć, brakuje mi słowa, płody rolne, chcą się dogadywać z rządem. Już nie bardzo mi się podoba jeżdżenie na traktorach po całej Holandii i jeżdżenie do Hagi, ale ciągle te protesty mają miejsce. W zeszłym tygodniu, w czwartek, rolnicy, i to nie tylko z jednego regionu, czyli z Brabancji, zajęli miejscowy ratusz, żeby wymusić na władzach miejscowych odejście od projektów wstrzymujących inwestycje rolnicze w związku z tak zwanym kryzysem azotanowym. Kryzys azotanowy kładzie w tej chwili na cztery łopatki gospodarkę holenderską, bo już do protestu szykują się budowlani, branża budowlana, ponieważ również nie tylko rolników, ale również branży budowlaną oskarża się o zbyt wysoką emisję gazów, które zanieczyszczają środowisko naturalne. To chodzi o CO2, chodzi o azotany, amoniak i inne takie połączenia chemiczne tych gazów. Ale tutaj, żeby zrozumieć to, co się dzieje, bo ja widzę, że w Polsce jest bardzo duże zainteresowanie, nawet w telewizjach internetowych, telewizja w Polsce poświęciła temu cały program. Wystąpiły w nim dwie panie, pani Zajączkowska, Ewa Zajączkowska z telewizji W Sensie oraz druga pani, która jest z organizacji organizacji z Ministerstwa Rolnictwa. Te panie i organizacje polskich rolników zostały zaproszone na ten protest. I proszę sobie wyobrazić, że te panie były bardziej przejęte tym protestem rolników holenderskich niż na przykład tym, co się dzieje w Polsce. I tutaj znając mentalność i politykę holenderską, ja sobie wyobrażam, że, i to właśnie w tym celu jest to, takie zaproszenia zostało wysłane, żeby zwiększyć poparcie dla protestów rolników holenderskich. Ja muszę podkreślić, że to, co się dzieje w Holandii, rolnicy walczą o swoje. Oni bronią swoich interesów, które do tej pory były, no rolnicy byli, jakby to powiedzieć, ich nic do tej pory nie dotykało. To jest jedna z ważniejszych gałęzi gospodarki holenderskiej. Rolnictwo holenderskie truje właściwie swoją żywnością w tej chwili również Polskę. Polskie rolnictwo cierpi na imporcie płodów holenderskich do Polski, również mięsa holenderskiego, a Polacy włączają się w poparcie tego protestu. Ja muszę powiedzieć, że już mówiłam to w czasie poprzedniej audycji, że wydaje mi się, że powinniśmy chłodniej myśleć. Na protestach rolniczych, które odbyły się w Polsce, nie było żadnych rolników holenderskich. Ja nawet skontaktowałam się z Agrounią i dowiedziałam się od Agrounii, że Agrounia również popiera rolników holenderskich. Ja jestem bardzo ciekawa, bo te panie, które wypowiadały się na temat swojego uczestnictwa w tych protestach, Mówiły, że są pewne, że rolnicy holenderscy również przyjadą do Polski, kiedy będą protestowali rolnicy polscy. Ja nie jestem tego pewna, no ale być może jestem zbytnią pesymistką, ponieważ mieszkam w Holandii ponad 40 lat i bardzo dobrze wiem, jak tutaj się prowadzi politykę. Własny interes, interes własnych pracowników, własnego państwa jest ważniejszy od interesów innych. Czyli Holendrzy nie walczą o wolność naszą i waszą, tak jak my, a my naiwnie wierzymy w to, że oni włączą się również o walkę o naszą wolność. Także ja jestem pesymistką.
A my jesteśmy optymistami. Bardzo serdecznie dziękuję, ale nie z powodu holenderskich rolników. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo, ja chciałam jeszcze coś powiedzieć, jeśli można.
Krótko.
Krótko. Cała ta akcja, która w tej chwili ma miejsce w Holandii, to jest coś takiego jakby przebudzenie się społeczeństwa. Przypomnijmy plany agendy zrównoważonego rozwoju, agendy 2030. Te plany są powoli realizowane i w tej chwili w Holandii dotyczą one rolników oraz innych branż przemysłowych. Także to jest część większego projektu, który ma na celu zminimalizowanie znaczenia człowieka jako zagrożenia dla planety. No i w tej chwili wszystko w tym kierunku idzie, czyli alarmujące wieści medialne, że człowiek właściwie jest wrogiem planety. To jest agenda 2030 i plany zrównoważonego rozwoju, które realizowane są w kolejnych krajach, zresztą również w Polsce.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ewa Stasinowska, Klub Interesów Polskich w Amsterdamie, była gościem Poranka Wnet na zegarze 7:44.